właśnie wy, którzy usiedliście dzisiaj na tych pierwszych miejscach, kochani, gdy tak wspominam sobie minione lata, wiecie, wiele decyzji, może różnych, podejmowałem w swoim życiu i może w wielu innych sprawach, może po latach patrząc, to może bym podjął inną decyzję. Ale tą decyzję, którą podjąłem 45 lat temu, siadając właśnie w takim miejscu, tej decyzji nigdy w życiu nie żałowałem. I dlatego chciałbym was zapewnić, że jeśli to, co robicie, robicie naprawdę z serca, że chcecie Panu służyć, to tej decyzji nigdy w życiu nie będziecie żałowali. Jest to chyba najrozsądniejsza decyzja, jaką może podjąć człowiek, że chce służyć Panu Bogu. Umiłowani w Chrystusie, patrząc na naukę naszego Pana, ciągle zauważamy, że Pan Jezus tak sobie życzył, tylko że nigdy nikogo nie zmuszał do tego, ażeby za Nim poszedł. Pamiętamy takie wydarzenie opisane chociażby w Ewangelii według świętego Mateusza w 8 rozdziale, a 19 do 22 wersetu. Wtedy przystąpiwszy niektóry z nauczonych w piśmie, rzekł mu: Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jak gdyby Pan Jezus zniechęcał tego człowieka. Gdzie Ty chcesz pójść za Mną? A drugi z uczniów Jego rzekł: Panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale mu Jezus rzekł: Pójdź za Mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Umiłowani, dwoje ludzi: Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek Ty pójdziesz. Czasem jest taki chwilowy zapał, chwilowy zryw gorliwości. I w tym przypadku Pan Jezus jednego jak gdyby zniechęca, a drugiego ponagla, bo On znał serce każdego człowieka. My nie znamy nic Jego serca. Oczywiście znamy was jako tych, którzy staraliście się dotąd, a teraz pragniecie naprawdę oddać swoje serca Bogu, Chrystusowi, i dlatego nikogo nie chcielibyśmy ani przynaglać, ani też zniechęcać. Możemy tylko zachęcać, że taką jest wola Pana, że tak życzy sobie Pan. I dlatego to apostoł święty Paweł, pisząc list do Żydów, to w taki sposób właśnie wspomina. Mamy przed sobą taki wspaniały, idealny wzór do naśladowania. To jest Pana Jezusa. Przecież i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas nadnie odstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony, ale patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgadziwszy sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. On zawsze jest dla nas wzorem, wzorem poświęcenia, wzorem pragnienia służyć Bogu, służyć swemu Ojcu. I tak samo, i pod względem poświęcenia, pod względem ofiarowania się, nie chcemy naśladować może tego, co wymyślili jacykolwiek ludzie. Chcemy naśladować tego, co uczynił nasz Pan Jezus Chrystus. I aczkolwiek czasem wiem, że są takie zdania, że komuś się wydaje, że pochodzi z domu chrześcijańskiego, z domu braterskiego, więc on już, tak jak to apostoł wspomina, że dzieci rodziców poświęconych są poświęcone przez swoich rodziców. Ale kochani, to do pewnego okresu czasu. że modlitwy ich są również wysłuchiwane. Ale nadchodzi czas, gdzie te dzieci dorastają, mają stać się samodzielne i dlatego muszą samodzielnie zdecydować, czy chcą Bogu służyć, czy też nie. I dlatego oddanie się Bogu na służbę, pragnienie naśladować Jezusa Chrystusa, musi wypłynąć od każdego z nas. Kochani, ja też urodziłem się w domu chrześcijańskim, gdzie rodzice już od wielu lat naśladowali Chrystusa, ale z biegiem czasu, mając wtedy 17 lat, podjąłem właśnie ten i uważam, że najważniejszy, a to jest krok w swoim życiu i to jest właśnie taki krok, z którego może najwięcej się cieszę. Może dlatego, że mam może trudności z zapamiętywaniem dat i może niewiele pamiętnych dat pamiętam, ale ten pamiętny dzień chyba pozostanie, dokąd tylko na tej ziemi Pan pozwoli mi być. Ten pamiętny dzień 19 czerwca 55 roku jest dla mnie takim dniem wyjątkowym i jeśli jeszcze tak nieraz wspomnę, a tak chociażby przez chwilę spojrzę tutaj na brata, który mnie zanurzał, brata Srokę, ciągle mi to przypomina właśnie to wspaniałe wydarzenie i myślę, że dla was ten dzień dzisiejszy będzie wyjątkowym dniem w waszym życiu, że weszliście na tą drogę, na którą to zapraszał Pan Jezus. Ale zanim zapraszał innych, to najpierw sam stał się wzorem tego, co należałoby zrobić. W Ewangelii według świętego Mateusza w 3 rozdziale pierwsze 3 wersety tak brzmią. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi judzkiej i mówiąc, pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ten ci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki. Ale do Jana Chrzciciela to kto miał przychodzić? Sprawiedliwi czy grzeszni? Grzeszni. I oto, co się wydarzyło w tym samym rozdziale, gdy patrzymy na przykład na 5 i 6 werset, wtedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu i byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje. I wtedy podchodzi do niego i Pan Jezus od 13 wersetu. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan, do Jana, aby był ochrzczony od niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc, ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie? Kochani, czy nasz Pan potrzebował, żeby być ochrzczonym, bo miał jakieś grzechy? Zatem zauważmy, Pan Jezus wskazuje na coś zupełnie innego. Nie, że to Pan Jezus poszedł po to do Jana, żeby mu jakieś grzechy zostały przebaczone, żeby miał jakoby za co pokutować. Nie. Pan Jezus otwiera nową drogę i chce być tym pierwszym na tej drodze, w którego ślady następnie chcemy dopiero wstępować. Odpowiadając, Jezus rzekł do niego, zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał, czyli przestał dyskutować z Panem Jezusem. A Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto mu się otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego stępującego jako gołębicę przychodzącego nań, a oto głos z niebios mówiący, ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Umiłowani, zauważmy, Pan Jezus zawsze miał łączność ze swoim Ojcem, a w tym momencie mówi, że otworzyły mu się niebiosa. Kochani, którzy macie zamiar dzisiaj właśnie wstąpić na tą najwspanialszą drogę, drogę prowadzącą do Ojca, utorowaną przez Pana Jezusa. Zauważcie, otworzyły się niebiosa i wam otworzą się niebiosa. To znaczy, odtąd będą wysłuchiwane wasze modlitwy. że Pan Bóg będzie wysłuchiwał waszych modlitw i będzie wam w sposób przez siebie najlepiej to jest znany, będzie wam dawał odpowiedzi. Czasem stawiamy sobie właśnie to pytanie, po co to Pan Jezus w ogóle przyjął chrzest? I myślę, że możemy odpowiedzieć, że było ku temu kilka powodów. Przede wszystkim, aby wypełnić proroctwa o Nim cały. Pan Jezus tego dokonał. Następnie, aby spełnić wolę swego Ojca, bo taką była wola Ojca. Następnie, aby był wzorem do naśladowania dla nas. Kochani, Pan Jezus tutaj rozpoczął nową drogę. Nową drogę, wąską drogę prowadzącą do Ojca. I tu również dla każdego z nas wstępującego w Jego ślady rozpoczyna się nowa droga prowadząca nas do Ojca. Chrzest, greckie słowo baptizo, co znaczy zanurzenie albo pogrzebanie. Chrzest jest takim zewnętrznym znakiem poświęcenia, zewnętrznym znakiem oddania się Bogu na specjalną służbę. Bo cóż to jest poświęcenie? Inaczej mówiąc, jest to odłączenie się od złego, to odłączy się do specjalnego Bożego celu, do specjalnego Bożego użytku. W Starym Testamencie kapłani byli poświęceni do specjalnej służby. I już tam, w III Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, a 7 i 8 werset, czytamy takie słowa. Przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bom ja, Pan Bóg wasz. A strzeżcie ustaw moich i czyńcie je, jam Pan poświęcający was. Pokazane dwie części poświęcenia. Poświęćcie się, czyli odłączcie się od tego, co nieczyste, a ja poświęcę was, a ja was odłączę dla specjalnego mojego użytku, mówi Pan Bóg. Wspomnieliśmy sobie, że Pan Jezus był tym, któremu się po chrzcie otworzyły niebiosa. Tak bardzo może wyraźnie o tym pisze ewangelista święty Łukasz w 3 rozdziale, a 21 do 23 wersetu. I stało się, gdy był chrzczony wszystek lud i gdy Jezus był ochrzczony, modlił się, że się niebiosa, niebo otworzyło i stąpił nań Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica i stał się głos nieba mówiący: ten jest on Syn mój miły, w Tobie mi się upodobało. A Jezus poczynał być jakoby w 30 latach, będąc jako mniemano synem Józefa, syna Heliego. Wtedy Pan Jezus przystąpił do chrztu, gdy mu było lat 30. Dlaczego? Bo wtedy tak była wskazywana przez zakon, przez proroków dorosłość człowieka. I dlatego Pan Jezus, Jego nie zaniesiono do chrztu, jak to widzimy ogólnie dzieje się w dzisiejszym chrześcijaństwie, gdzie nosi się niemowlę i ono rzekomo ma być ochrzczone. To musi być osobista decyzja każdego z nas. I dlatego tu wspomniane, a to jest poświęcenie, znów wspomina, że otworzyły mu się niebiosa. Rozumiemy, że dla każdego, kto w taki sposób wstępuje na drogę, drogę tą, którą Pan Jezus utorował, że Pan Bóg właśnie będzie wysłuchiwał modlitwy. Będziecie mieli taką osobistą łączność z Bogiem, oczywiście przez Jezusa Chrystusa. Pan Jezus ciągle to podkreślał. O cokolwiek byście prosili Ojca mojego w imię moje, to otrzymacie. Dlatego nigdy nie próbujmy zasyłać modlitw do Pana Boga za jakimkolwiek innym pośrednictwem. One nie trafią do Boga, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego od tego czasu również na naszego Pana wstąpił Duch Święty. Oczywiście ten znak gołębicy to był znak dla Jana Chrzciciela, żeby wiedział, tak wcześniej otrzymał taką informację od Pana Boga, że na kogo by widział Ducha Bożego wstępującego w postaci gołębicy, żeby wiedział, że to ten jest Jezus, że to ten jest Mesjasz. I dlatego to było potwierdzenie, że Jana Chrzciciela na was i na żadnego z nas nie wstępował Duch Święty w postaci gołębicy. Rozumiemy, że jest to moc Boża, że jest to szczególna, a to jest Boża opieka, że moc Boża roztoczy opiekę nad wami i będziecie mogli zrozumiewać ciągle coraz to głębsze nauki Bożego Słowa, a także będziecie mogli otrzymać, to jest Ducha Świętego, jako zarodek nowego stworzenia, którego będziecie codziennie karmić naukami Słowa Bożego, aż rozwinie się w was charakter podobny do Jezusa Chrystusa. Wiemy, że to nie jest to, że może ktoś z nas sobie wymyślił, żeby tak właśnie, a nie inaczej był chrzest praktykowany. To nie jest nasz wymysł, ale są to nauki, które pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus i wydał takie polecenie. Jak ewangelista święty Mateusz zanotował w 28 rozdziale, a od 18 wersetu. Jest to jak gdyby ostatnie polecenie naszego wodza Jezusa Chrystusa. Ale Jezus przystąpiwszy mówił do nich, a rzekł: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zauważmy kolejność tego, co powiedział Pan Jezus. Najpierw nauczajcie, a dopiero chrzcijcie. Nie najpierw ochrzcijcie niemowlę, a później go uczcie, ale najpierw nauczcie, ażeby zrozumiał, a dopiero później chrzcijcie. Wiem, że często powoduje pewną trudność to, dlaczego Pan Jezus tak powiedział, że mamy być chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Że niektórzy łączą to, coś, że to miałoby mieć coś wspólnego z tak zwaną Trójcą. Nie to miał na uwadze Pan Jezus, ale że ten chrzest, tu wspomniany, że w imię Ojca, takie jest życzenie Ojca, ale nie tylko to, ale że odtąd stajemy się Jego dziećmi, że Pan Bóg staje się naszym Ojcem. Pan Jezus w imię Syna, również rozumiemy, że to nie znaczy, że to jakieś coś szczególnego w Jego imieniu, ale że odtąd, jak Pan Jezus mówi, że swoich naśladowców, swoich uczniów nazywał braćmi, że odtąd stajemy się jakoby młodszymi braćmi naszego Pana, że Pan Jezus jest naszym starszym bratem, ale także mówi, że i w imię Ducha Świętego. Co to znaczy? Że jeśli nasze poświęcenie będzie zupełne, bez żadnych zastrzeżeń, to wtedy Pan Bóg zsyła właśnie Ducha Świętego, to znaczy ten wspomniany wcześniej zarodek nowego stworzenia. I teraz zauważmy, chrzest to nie jest chwila zanurzenia. Czasem nam się wydaje, że chrzest to jest moment, w którym to zostajemy zanurzeni i jak gdyby wszystko zostało załatwione. Widzimy, że chrzest tutaj dopiero się rozpoczyna. Zanurzenie, przez zanurzenie w wodzie pokazany jest pewien proces. Proces, od którego rozpoczyna się nasz prawdziwy chrzest, czyli nasza, a to jest służba na drodze za Jezusem. Pamiętamy takie wydarzenie opisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 20 rozdziale i od 20 wersetu, gdzie przyszła matka dwóch synów Zebedeuszowych, prosząc Pana Jezusa, ażeby w Jego królestwie jeden jej syn siedział po prawicy, a drugi po lewicy Pana Jezusa w Jego królestwie. Ale Pan Jezus jakoby nie zwraca się do owej niewiasty. Myślę, że takie życzenie byłoby chyba każdej matki. Ażeby tak blisko w królestwie były jej dzieci. Tak blisko Pana Jezusa. Ale Pan Jezus odpowiada i zwraca się do owych uczni. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Możecie szpić kielich, który ja będę pił? I chrztem, którym ja się chrzczę, możecie być ochrzczeni? Rzekli, możemy. Pan Jezus nie powiedział, chrztem, którym ja się ochrzciłem w Jordanie, czy wy możecie być ochrzczeni. Nie. Chrztem, którym ja się chrzczę, mówi Pan Jezus. A przecież to już było dosyć dawno, jego chrzcie. Ale chrzest Pana Jezusa rozpoczął się w Jordanie, a zakończył się na Golgocie na krzyżu. Nie wiemy i tego nie możemy wam powiedzieć, bo żaden z nas nie wie, jak długo będzie trwał chrzest każdego z nas. Ale jaka będzie nagroda, to zależy w bardzo wielkiej mierze od nas samych, od każdego z nas z osobna. Dlatego nikomu nie przeznaczamy żadnej nagrody, bo to nie jest naszą sprawą. Dlatego Pan Jezus na to jeszcze odpowiedział, kielich mój pić będziecie i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowane od Ojca mojego. Pan Jezus jakoby nie wtrąca się w sprawy Ojca. Tym bardziej my tego uczynić nie możemy. I dlatego, kochani, nie zapewniamy wam, gdzie wy będziecie w Królestwie. Ale z drugiej strony wiemy, że Pan Jezus nigdy nie zaprasza w taki sposób, żeby zaprosił, a później powiedział, no wiecie, dla was nie ma miejsca. Pan Jezus ani Pan Bóg tak nie czynią. Kochani, zauważmy teraz. Chrzest to praca. Chrzest to pewien okres czasu. Dlatego my nie rozdzielamy nagród. To należy tylko i wyłącznie do samego Ojca, do samego Pana Boga. Ale znów zauważmy, jak chrzest tłumaczy apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i od 3 wersetu. A zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Kochani, zauważcie, chrzest nie jest w żadnym innym celu. Jest bardzo wiele różnych sposobów chrztu wykonywanych przez różne grupy religijne. To, żeby wejść na łono danego kościoła, chrzczą niemowlęta. To znów w innych grupach może chrzczą dorosłych, ale żeby wejść w uczestnictwo danej, to jest grupy religijnej, bo jeśli nie, to dla niego nie będzie zbawienia. Nie. Nie ma takiego chrztu i nie ma również takiego chrztu podanego w Słowie Bożym, żeby się chrzcić po to, ażeby wiecznie żyć na ziemi. Też nie ma takiego chrztu. Dlatego tu apostoł podkreśla, że kto jest ochrzczony w Jezusa Chrystusa, to jest w śmierć Jego ochrzczony jest. Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Co to znaczy? Chrzest to śmierć, a potem nowość życia w Chrystusie. Ten, który zanurza, zanurza tylko na moment, ale pokazana tu jest śmierć, śmierć naszej woli. Podniesienie nas z powrotem to do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Ale ta nasza, jakoby stara, upadła natura, to nasze własne ja, ma tam pozostać, jakoby uśmiercone pod wodą. Przez podniesienie nas mamy żyć w Chrystusie i chodzić zgodnie z Jego wolą. Podniesieni mówi, że jesteśmy, ażebyśmy chodzili w nowości życia. Bo jeśliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Inaczej mówiąc, jeśli z Nim umieramy, z Nim też będziemy żyć. Jeśliśmy, mówi apostoł, z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z Nim żyć będziemy. A więc chrzest w śmierć, a następnie nowość życia. Znów może będą tacy, którzy będą zarzucać, że my chcemy należeć do Królestwa Niebieskiego, zarzucają nam czasem, że my chcemy pójść do nieba. Kochani, to nie to, co my chcemy. Nie to, co my byśmy sobie wybrali. Ale tylko takie jest zaproszenie. Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Nie ma innego zaproszenia. Korzystamy z takiego zaproszenia, jakie nam pozostawił nasz Pan, z takiego, jakie pozostawili nam apostołowie. I dlatego znikamy z powierzchni ziemi przez zanurzenie i tu jest pokazane, że rezygnujemy z prawa do życia na tej ziemi. Poświęcamy wszystko, co mieliśmy tutaj na ziemi, czy mogliśmy rozporządzać, a od tego czasu stajemy się tymi, że będziemy słuchali najcichszego nawet głosu naszego pasterza. Ale kochani, poświęcamy się nie ze względu na wystawioną tą najwspanialszą nagrodę, chociaż to jest czynnik mobilizujący. To jest czynnik, który nas mobilizuje do ustawicznej pracy nad sobą. Ale pełnić wolę Bożą chcemy, niezależnie od tego, jaką byłaby za to nagroda, czy też nawet nie byłoby żadnej, to służyć Bogu zawsze będzie tym rozsądną decyzją, ale my wiemy, że oprócz tego jest właśnie wystawiona najwyższa nagroda. Nagroda uczestnictwa razem z Nim w Jego chwale Królestwa, czyli otrzymanie nieśmiertelności. Kochani, przez chrzest apostoł to nazywa, że oblekliśmy się w Chrystusa. W liście do zboru galackiego w 3 rozdziale, a 26 i 7 werset to tak brzmi. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. Co to znaczy? Wspomniałem, że przez zanurzenie pokazana jest śmierć. Przez podźwignięcie to podźwignięcie do nowości życia w Chrystusie. Mamy tą starą naturę, to co w nas się ciągle jeszcze odzywa, mamy ją stale uśmiercać. Jak gdyby trzymać ciągle pod wodą w stanie takiego poświęcenia, w stanie ofiarowania. Ale to nie jest takie proste. To nie znaczy wcale, że jeśli pozwoliliśmy albo pragnęliśmy, ażeby nas zanurzono, to wcale nie znaczy, że już się skończyły problemy i kłopoty. Często może jest to porównywane do zanurzenia piłki w wodzie. Ale ta piłka zanurzona, jeśli ją tylko puścimy, ona od razu wypłynie na zewnątrz. Czyli trzeba ją ustawicznie trzymać w takim stanie. Teraz nasze ciała mają stać się jakoby żywą ofiarą Bogu. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Rzymian, to właśnie w 12 rozdziale, a w 1 wersecie tak zachęca. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Co to znaczy? Nasza służba ma być służbą rozumną. Ale jeśli dokonaliśmy tego wyboru, mówi, że proszę was, żebyście teraz codziennie stawiali wasze ciała jako żywą ofiarę. Ta ofiara ma być święta, czysta. To znaczy o to mamy ustawicznie dbać, ustawicznie się starać, aby ta ofiara była Bogu przyjemna. Więcej. Apostoł mówi, że to ma być rozumna służba miłowania Chrystusie. To nie chodzi o to, żeby się może pozamykać gdzieś w murach klasztornych, bo wtedy będziemy mogli lepiej służyć Panu Bogu. Nie. To ma być rozumna służba. Nieraz może widzieliście, jak różni ludzie w różny sposób biczują się sami, bo im się wydaje, że mają cierpieć dla Chrystusa. Tylko pytamy się, czy to jest rozumna służba? Inni zamykają się w różnego rodzaju zakonach, klasztorach. Jeszcze inni, myślę, że też mogliście to obserwować, pozwalają się krzyżować, bo im się wydaje, że to jest coś, co się będzie Panu Bogu podobało. Jedna ofiara naszego Pana jest wystarczającą My tylko mamy wstąpić na drogę, żeby pójść i naśladować Go w Jego, a to jest życiu. Naśladować Go, ażeby spełniać Jego życzenia. Dlaczego? Często sobie wielu stawia pytanie, czy rzeczywiście chrzest wodny to jest konieczny. Są tacy, co uważają, że jeśli dokonaliśmy wyboru, jeśli naśladujemy, staramy się naśladować Pana Jezusa, uwierzyliśmy i służymy, to jest Panu Bogu, to jakoby uważają, że to jest wystarczające. Przypominamy sobie zapewne, że Pan Jezus w specjalny sposób powołał Saula starcu, który stał się tym tak wielkim apostołem, apostołem pogan, apostoł święty Paweł. Ale spojrzyjmy, co się stało. W Dziejach Apostolskich, w 22 rozdziale i od 12 wersetu. Sam niejaki Ananiasz, mąż pobożny według zakonu, mając świadectwo od wszystkich Żydów tam mieszkających, przyszedłszy do mnie, mówi apostoł Paweł, i przystąpiwszy, rzekł mi: Saulu, bracie, przejrzyj. A jam tejże godziny wejrzał nań. A on rzekł: Bóg ojców naszych obrał cię, abyś poznał wolę Jego i abyś oglądał onego sprawiedliwego i słuchał głosu z ust Jego. Albowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, żeś widział i słyszał. Przetoż teraz cóż odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się, a omyj grzechy twoje, wzywając imienia Pańskiego. Pamiętamy, w jaki szczególny sposób Pan Jezus powołał apostoła świętego Pawła. Czy nie wystarczyło, że sam Pan go powołał? Tu mówi, że nie. Czemu odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się. Czyli, że ten chrzest był potrzebny. Ten chrzest był konieczny. Coś więcej zauważamy, co jest opisane w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich i od 1 wersetu, gdy Paweł i Apolos głosili Ewangelię i stało się, gdy Apolos był w Koryncie, iż Paweł, oprzedwszy górne krainy, przyszedł do Efezu, a znalazłszy tam niektórych uczniów, rzekł do nich: I zaliście wzięli Ducha Świętego uwierzywszy? Jeśli uwierzyliście, to czy otrzymaliście Ducha Świętego? Oni mu rzekli: Aniśmy słyszeli, jeśli jest Duch Święty. Myśmy nawet nie słyszeli w ogóle o tym, że jest Duch Święty. Tutaj zauważamy taką ciekawą rzecz. To znaczy, że nauka o Duchu Świętym wtedy w ogóle nie była znana. Zostało to wprowadzone bardzo późno do tego wielkiego systemu. Nauka tak zwanej Trójcy. Bardzo późno. Tam w ogóle nie wiedzieli, co to jest Duch Święty. I co się okazuje? Wtedy rzekł do nich: W cóżeście tedy ochrzczeni? A oni rzekli: W chrzest Janowy. Zatem rzekł Paweł: Jan ci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe. Ktoś by powiedział: Więc po co? Skoro już byli ochrzczeni, to wystarczyłoby, żeby zrozumieli nową naukę. Nie. Apostoł święty Paweł głosi właśnie to, że gdy dowiedział się, że tam są wierzący, którzy idą podobną drogą, ale przyjęli chrzest Janowy jako chrzest pokuty, że od nowa byli ochrzczeni chrztem Jezusowym. Chrztem w śmierć Pana Jezusa. Następnie jest wspomniane, że wkładał na nie ręce i otrzymywali Ducha Świętego, a nawet prorokowali i mówili różnymi językami. To wtedy było tak bardzo potrzebne. I teraz zauważamy. Chrzest wodny, możemy powiedzieć, że jest taką bramą, bramą do społeczności bratniej, do zgromadzenia. Społeczność bratnia prowadzi nas coraz bliżej do społeczności z Bogiem i do spłodzenia z Ducha Świętego. Pamiętamy, że Duch Święty pokazany w oleju, który wylany był na głowę wyższego kapłana, tak często śpiewany psalm, że olej, który był wylany na głowę Aaronową, ściekał na całego, aż na podołek jego szat. I teraz, ażeby ten olej mógł na nas ściekać, potrzebna nam jest bratnia społeczność. Wtedy jest Chrystus Pan, to co obiecał, że gdzie się zbierze dwóch lub trzech w Jego imieniu, tam i On będzie pośród nas. I ten olej wylany tylko raz na głowę najwyższego kapłana, musimy wejść w skład tego ciała, aby ten olej na nas spływał. I dlatego tak bardzo jest konieczna bratnia społeczność. Bo tylko wtedy tenże olej pomazania wylany na głowę najwyższego kapłana, w znaczeniu to jest duchowym, Duch Święty, który stąpił na naszego Pana, pokazany tam w oleju, będzie rozchodził się na całe ciało, ale trzeba wejść w skład tegoż ciała. Trzeba wejść w społeczność bratnią. I wtedy ta społeczność bratnia prowadzi nas do tej wspaniałej społeczności z Bogiem. Tamo do tego, że ten olej będzie na nas spływał jako spłodzenie, a teraz to spłodzenie, a to jest Ducha Świętego, staje się dopiero bramą do nieba. Czyli nasza osobista łączność z Bogiem, społeczność z braćmi i dopiero to trwanie w tej społeczności otwiera nam bramę do Królestwa Niebieskiego. Ktoś to tak nazwał i myślę, że słusznie to nazwał, że duch to jest budowlą, ciało nasze to jest rusztowaniem. Gdy duch będzie gotowy, to rusztowanie będzie rozebrane. To ciało będzie nam wtedy już niepotrzebne. Co może nam jednak przeszkodzić w tym, aby nie być ochrzczonym? Czy są jakieś przeszkody, aby ktoś nie mógł być ochrzczony? Znów sięgamy do Dziejów Apostolskich, gdzie tak wyraźnie zostało to pokazane, co tylko może stać na przeszkodzie, ażeby nie można było skorzystać z owego chrztu. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale i od 26 wersetu wspomniany jest opis wydarzenia, lecz anioł pański rzekł do Filipa mówiąc: wstań, a idź ku południowi na drogę, która od Jeruzalemu idzie ku Gazie, która jest pusta. A on wstawszy szedł, a oto mąż, murzyn, rzezaniec, komornik królowej murzyńskiej, Kandaces, który był nad wszystkimi skarbami jej, aby przyjechał do Jeruzalemu, aby się tam modlił. Dziś można by powiedzieć, ktoś w rodzaju ministra skarbu jedzie do Jeruzalemu, aby się tam modlił. I teraz i wracał się po owej modlitwie, siedząc na wozie swoim i czytał Izajasza proroka. I rzekł duch Filipowi: przystąp, a przyjdź się do tego wozu. Patrzstwo zauważne. Czy anioł, który rozmawiał z Filipem, nie mógł oznajmić temu murzynowi, co on powinien zrobić? Ale Pan Bóg się w taki sposób nie posługuje. W tym celu są na ziemi ludzie. Oczywiście wydaje pewne polecenia, co mają zrobić, i w taki sposób posyła właśnie Filipa do owego człowieka. Gdy przystąpił do wozu, przybierzawszy Filip, usłyszał go czytającego Izajasza proroka i rzekł: rozumiesz, że co czytasz? I tutaj ta cała rozmowa. Czy on wiele zrozumiał? Filip wytłumaczył mu jedno proroctwo, o kim jest tu mowa. I teraz, aby nie czytać całego wydarzenia, zauważmy. A gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę. Wtedy rzekł rzezaniec, nie Filip. Rzezaniec, ten murzyn, rzekł: otóż woda. Cóż na przeszkodzie, aby miał być ochrzczony? Ta inicjatywa wychodzi od tego, który pragnie być ochrzczony. Nie od kogośkolwiek innego. I dlatego my nie możemy nikogo namawiać ani zmuszać. Możemy tylko zachęcać, bo jest to najlepsza droga, ażeby naśladować Pana Jezusa. I rzekł Filip: jeśli wierzysz z całego serca, wolno ci. Jeśli wierzysz, to ci wolno. Czyli, że przeszkodą może być tylko brak wiary. I co się okazuje? Że wierzę, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Dużo wiedział, ale to było wystarczające. Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał stanąć wozowi i stąpili obadwaj w wodę Filip i Rzezaniec i ochrzcił go. Teraz taki ciekawy moment. Czy coś się zmieniło u tego murzyna? A gdy wystąpił z wody, porwał Filipa Duch Pański. Ten człowiek nie wie, co się stało z Filipem. I nie widział go więcej Rzezaniec, ale jechał drogą swoją, radując się. Kochani braterstwo, którzy chcecie dzisiaj wstąpić na podobną drogę, wiecie, co was czeka? Zmieni się wasze życie. Wracając stąd, będziecie się mogli naprawdę bardzo radować. Bo została przed wami otwarta nowa droga, droga prowadząca do Ojca. Kochani, aby Bóg jednak przyjął wasze poświęcenie, musicie spełnić pewne warunki. Może ja nie będę odczytywał wiele wersetów, ale wspomnę może tylko pokrótce. To, co powiedział Pan Jezus, co trzeba zrobić? Trzeba wejść przez ciasną bramę na wąską drogę. Jest to brama samopoświęcenia, samoofiarowania się, brama, która dopiero prowadzi na wąską drogę prowadzącą do Ojca. Coś więcej. Zaprzeć samego siebie. Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. A więc wziąć swój krzyż. To nie chodzi o żaden krzyż, który może nosi bardzo wielu ludzi, którzy noszą to miano chrześcijan, gdzie noszą go na różnego rodzaju łańcuszkach. Nie, to nie taki krzyż. Krzyż swój, czyli naśladowanie tak Jezusa Chrystusa, ażeby żadne doświadczenia nie uprzykrzyły wam owej drogi. Naśladować Chrystusa. Następny bardzo ważny punkt. Że codziennie będziecie chcieli dopatrzyć się, co na moim miejscu w tej chwili uczyniłby Pan Jezus. Później Pan Jezus tak wspaniale zaprasza. Może te słowa sobie przypomnijmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza, 11 rozdział, a od 28 wersetu. To jest zaproszenie Pana Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, spracowani w szukaniu Boga, obciążeni grzechami, takich wzywa do siebie Pan Jezus. Wy pójdźcie do mnie, ja wam sprawię odpocznienie. Ale coś jeszcze trzeba zrobić, abyśmy to odpocznienie mogli znaleźć. Weźmijcie jarzmo moje na się, zauważmy, krzyż swój i moje jarzmo. Czyli, że Pan nas zaprasza do jarzma razem z sobą, bo wtedy będzie nam o wiele łatwiej. A uczcie się ode mnie, że ja jest cichy i pokornego serca, a wtedy znajdziecie odpocznienie duszą waszym, albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Odtąd chcecie chodzić w jarzmie razem z Panem. Kochani, to znaczy, że gdziekolwiek odtąd będziecie chcieli pójść, co robić, to pomyślcie sobie, czy Pan Jezus chciałby tam razem z wami pójść. Czy Pan Jezus chciałby to samo robić, co wy będziecie robić. To znaczy, że zastanawiacie się nad tym, bo wam zależy na tym, aby czasem z tego jarzma jakoby nie wyjść, a żeby go nie opuścić, bo poza tym będziecie się naprawdę czuli nieszczęśliwi. Apostoł Święty Paweł do tego dodaje bardzo ważną rzecz, co zostało zapisane w liście do zboru galackiego w 6 rozdziale, a 2 werset. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście. Kochani, gdy będzie wam ciężko, czas trudno, to wiedzcie, że wokoło macie braci, macie sióstr, siostry, którzy wam pomogą w niesieniu owego brzemienia. Aczkolwiek piąty werset wspomina, albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. To nie to, że ktoś poniesie za nas, ale że w tym niesieniu brzemienia, w tych trudnościach życia będziemy sobie nawzajem pomagać. Spojrzyjmy dalej. Co jeszcze od nas jest wymagane? Codziennie oddawać życie w służbie Bogu i braciom. Codziennie tak żyć, aby podobało się to Bogu, a żeby również było to tym, co byłoby przyjemne dla innych braci i sióstr. Następnie poddać swoją wolę tak zupełnie woli Bożej, jak to apostoł święty Paweł nazwał, obierając to, co by się podobało Panu. Nie to, co byłoby nam przyjemne, ale czy to, co chcę uczynić, taką decyzję, jaką chcę podjąć w swoim życiu, czy będzie się to podobało Panu, bo przez to wiemy, że pozbywamy się swojej własnej głowy, czyli swojej własnej woli, przyjmujemy głowę, czy też wolę naszego Pana. Wszystko inne, kochani, możemy odłożyć na później, ale nie służbę Bogu. Wszystko inne możemy sobie pozwolić na to, ażeby poczekało, ale służyć Bogu może być jutro za późno. Apostoł mówi, że bierze do kresu, czyli do mety doskonałej miłości. Apostoł nazywa to, oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Kochani, ten dzień zbawienia naprawdę dobiega końca. I dlatego myślę, że tak jak ja, tak wszyscy bracia na tej sali cieszą się, że jeszcze jest kilka osób, którzy właśnie wybrali się na tą wspaniałą drogę, widząc, że jeszcze jest to możliwe. Dwa tygodnie temu, pamiętamy, 19 serc oddało się w podobny sposób, a to jest Panu Bogu. I oto znów kolejna radość. Chciałoby się powiedzieć, że otworzyły się tutaj znów niebiosa i tak jak wiemy, że nie tylko świadkowie tego wydarzenia, wspaniałego wydarzenia, to są tutaj na sali bracia i siostry. Ale świadkami tego wydarzenia, które za chwilę będzie się działo, to są całe niebiosa. Możemy powiedzieć, że nad Białogardem otwarły się niebiosa. Że sam Pan Bóg, Jezus Chrystus i chóry anielskie są tymi, którzy w tej chwili cieszą się, że jeszcze są jednostki, które potrafią wyrwać się z tego grzesznego świata, że jeszcze chcą służyć Bogu. I oto jest ta najrozumniejsza służba, że jeszcze widzą cel w swoim życiu, gdzie prawie cała ludzkość już traci cel życia. Ten cel jest tylko w Jezusie Chrystusie. I dlatego, kochani, może nie tylko wy, którzy dzisiaj wstępujecie, ale tak jak już brat wspomniał w modlitwie, że przecież to chodzi, żebyśmy my wszyscy przypomnieli sobie tak naprawdę, czy tak wygląda nasza droga, jak wyglądała droga naszego Pana, która była aczkolwiek bardzo krótka. Dlaczego krótka? Pan Jezus zużył się przez 3,5 roku, czyniąc dobrze innym, a z Niego moc wychodziła. Kochani, od nas zależy, w jakim celu i na co będziemy się zużywali. Apostoł Paweł w liście do Żydów, nie odczytuję wersetów, są one wszystkim znane, znów upomina. Póki bywa rzeczone dziś, nie zatwardzajcie z waszych serc. Nie odkładajcie tego na później, gdyż ta nagroda może minąć. Dlatego, jeśli są dzisiaj gotowe serca, jeśli dzisiaj słyszą to pukanie, jak święty Jan Objawiciel wspomina, oto stoję u drzwi i pukam. Chrystus puka nadal do wielu serc, tylko część z tych serc to są takimi, jak to jest wspomniane w pieśniach Salomonowych w 5 rozdziale. Słyszę głos kołaczącego, słyszę głos pukającego, ale, mówi, umyłam nogi swoje, jakoż je zmazać mam. Położyła się, już chcę wypocząć, jakoż teraz mam otworzyć miłemu memu. A miły mój minął i odszedł. Pan Jezus nie będzie długo czekał. I ten czas naprawdę To nie chodzi o żadne wyliczenia. Ale gdy patrzymy na wydarzenia tego świata, widzimy, że ten czas tej wspaniałej, tego wspaniałego powołania naprawdę dobiega końca. Dlatego tym większa radość w nas, gdy widzimy tych, którzy jeszcze chcą to uczynić. Później pamiętamy, co jest opisane w pieśniach Salomonowych. Wreszcie poruszyło ją serce, wyszła, zaczęła szukać. Ale miły mój już był minął, odszedł. Dlatego, kochani, wspomniałem na wstępie, że wiele rzeczy możemy sobie odłożyć na później, na przyszłość, ale nie służbę Bogu. Dlatego, gdyby ktoś jednak miał zamiar poświęcić się, ale dla jakiegokolwiek innego celu, powiem od razu, ażeby zrezygnował. Bo na to, jak wspomniałem, patrzy całe niebo, a Pan Bóg nie pozwoli sobie, ażeby z siebie żartować. I dlatego to mędrzec Salomon pisze, że lepiej jest nie ślubować, aniżeli poślubiwszy coś, Bogu nie oddać, bo tacy mu się nie podobają. Kochani, jak bardzo ważne jest, jesteśmy obserwowani, wspomniałem już, przez najwyższe istoty, począwszy od najwyższego samego Stwórcy. Dlatego Pan Bóg ma prawo, ażeby się o to upomnieć. Kochani, odtąd rozpocznie się dla was bardzo wielka, ale i bardzo przyjemna praca. Praca nad samym sobą. Jest to praca codziennej służby, praca nad własnym charakterem. W liście do Efezjan w 4 rozdziale od 22 wersetu apostoł tak upomina, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez pożądliwości oszukiwujące, i odnowili się duchem umysłu waszego, i abyście się oblekli w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świątobliwości prawdy. I później upomina, co należy złożyć z siebie. Wszystko to, jak mówi, że kłamstwo, odtąd mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Odtąd upomina, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niechaj nigdy słońce nie zachodzi na wasze gniewanie. Bo wtedy, mówi, dawaliśmy miejsce, czyli przystęp diabłu. Ci, którzy byli w ostatnich 2 tygodniach na kursie w Budziarzach, wiedzą doskonale, co to znaczy. Dać miejsce diabłu, dać mu przystęp przez to, że byśmy się gniewali między sobą. Dajemy mu możliwość wejścia tam właśnie. Mamy się zmienić. Apostoł tłumaczy, że kto czynił złe rzeczy, nie może ich czynić dalej. Bo byśmy zasmucali Ducha Świętego Bożego, którym zostaliśmy zapieczętowani na dzień odkupienia naszego. Dlatego mówi, że wszelka gorzkość i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością, ale bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Wspomniałem, że teraz będą wysłuchiwane przez Boga wasze modlitwy. Pan Jezus daje zapewnienie tego, że tak będzie naprawdę. Ewangelista święty Jan tak to zanotował w 15 rozdziale, a od 7 wersetu. Jeśli we mnie mieszkać będziecie, a słowa moje w was mieszkać będą, czego byściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam. Jeśli będziecie naśladowali Chrystusa na tyle, na ile będziecie umieli, to Pan Jezus daje zapewnienie, że będą wysłuchiwane wasze modlitwy, o cokolwiek byście, a to jest, prosili. Później daje takie zapewnienie, że to, co otrzymujecie od Boga, to wspaniałe zaproszenie, a następnie, jeśli to poświęcenie będzie zupełne, że dostąpicie spłodzenia jako nowe stworzenia, to nowe stworzenie trzeba ustawicznie, codziennie karmić. Karmić właśnie pokarmem pochodzącym z tej świętej księgi. Odtąd także macie codzienny przywilej przywilej jednania się z Bogiem przez Pana Jezusa. Pamiętacie słowa apostoła świętego Jana, który w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a pierwszy i drugi werset tłumaczy: dziateczki, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, apostoł święty Jan wiedział, że to niemożliwe, żebyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, i to On jest ubłaganym za nasze grzechy. On się będzie także i za wami wstawiał tam, gdzie sobie nie będziecie mogli z czymś poradzić. Kochani, wasza praca odtąd to wyrabianie w sobie owoców Ducha Świętego. To będzie główna praca waszego codziennego życia. To jest to, że odrzuciliście to, co było złe, będziecie odrzucać na co dzień to, co jeszcze by się pojawiało złego, a będziecie pracowali nad tym, co ma się was rozwinąć. Dlatego apostoł najpierw wspomina, co należy wyrzucić. To jest różnego rodzaju pożądliwości ciała, a wyrabiać sobie to, jak kończy 22 werset. Ale owoc ducha to jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. To są owoce, nad którymi będziecie mieli możliwość pracowania przez całe swoje życie. Kochani, nie zapisujemy was do żadnych ksiąg, bo my nikomu nie dajemy żadnej nagrody. Tym, który zapisuje, to jest Pan Bóg. A Pan Bóg przez proroka Izajasza podał tylko taką ciekawą wzmiankę. To jest 44 rozdział, a 5 werset. Ale każdy niechaj się sam zapisze ręką swoją u Boga. Kochani, to znaczy, przez rękę wiemy, że pokazana jest wykonywana praca. Pokazane są uczynki. I swoimi uczynkami, swoją pracą możecie zapisać się u Pana Boga. Kochani, żeby jednak, wiem, że jest to bardzo wielka odpowiedzialność, żeby później ktoś nie powiedział, a ja nie wiedziałem, ja wtedy nie rozumiałem, a może ktoś mi coś podpowiedział i dlatego, żeby może komuś sprawić przyjemność, dlatego usiadłem na tych pierwszych siedzeniach, dlatego pragnąłbym wam zadać kilka, ale bardzo prostych pytań. Dlatego tych, którzy mają zamiar wstąpić na tą drogę dzisiaj, poproszę o powstanie. Te pytania będą bardzo proste. Przede wszystkim, myślę, że jest to pytanie do każdego z osobna, czyś odwrócił się od grzechu i pragniesz postępować w miarę możliwości sprawiedliwie. Ty tak? To następnie, czy polegasz na zasługach Jezusa Chrystusa, że tylko przez Niego mogą ci być odpuszczone grzechy. Czy tak?
Tak.
Jeśli tak, to może następne byłoby pytanie, czyś uczynił, czy też uczyniła z siebie zupełną ofiarę Panu Bogu i ze wszystkiego, co posiadasz. Czy tak?
Tak.
To tylko jeszcze mi wypada zapytać, czy ktoś cię do tego poświęcenia nie namówił. To znaczy, czy czynisz to z własnej, nieprzymuszonej woli. Czy tak?
Tak.
Jeśli tak, to pragniemy wam podać braterską dłoń w imieniu Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Pragnę złożyć wam gorące życzenia tego, abyście mogli naśladować stóp Jezusa Chrystusa.